Does it kontynuujemy studium drugiego listu Piotra. Dotarliśmy do trzeciego rozdziału dzisiaj i chciałbym pochylić się nad pierwszymi siedmioma wersetami tego trzeciego rozdziału. Jeśli masz to sobą tekst biblijny, czy to drukowany, czy na jakimś nosiku elektronicznym, zapraszam. Ktoś kiedyś prześmiewczo powiedział takie słowa, zresztą bardzo celne. Każdy z nas jest ignorantem w różnych dziedzinach wiedzy. Uważam, że to bardzo trafna uwaga, choć nie wyczerpuję jeszcze zagadnienia tej ignorancji, ponieważ ignorancja może być różnego rodzaju. Piotr mówi o szczególnej ignorancji w trzecim rozdziale swojego listu, drugiego listu. Wracając do ignorancji. Niektórzy mają braki wiedzy, bo nie mieli możliwości się dokształcić. Innym brakowało zdolności, mają inny potencjał. A jeszcze inni, tak jak pisze właśnie Piotr w trzecim rozdziale swojego drugiego listu, są ignorantami z wyboru. Katastrofą i śmiercią dla wiedzy nie jest ignorancja, ale brak świadomości własnej ignorancji. To, że nie wiesz, to nie jest jeszcze tragedia, ale to, że nie wiesz, to już jest tragedia. Zanim podążymy za Piotrem, pochylając się nad ważnymi tematami, które porusza w trzecim rozdziale, spójrzmy jeszcze raz, jak nas przywiódł do tego zagadnienia, który porusza. W pierwszym rozdziale, sięgnijmy do pierwszego rozdziału, poruszana była kwestia czystości moralnej. Piotr pisze o zbliżających się czasach ostatecznych i mówi, dlatego macie żyć życiem świętym. Zachęca nas, abyśmy unikali zepsucia świata. Czwarty werset. Przypominając o dojrzałym życiu chrześcijan. Nasze życie ma przynosić owoc. Jest to możliwe. Możemy przynosić owoc na chwałę Panu i dla świadectwa Ewangelii, skoro wierzący zostali doskonale wyposażeni do tego, aby właśnie taki owoc przynosić. Czytamy o tym w wersetach od 5 do 13 pierwszego rozdziału. I oczywiście zawsze jest pytanie, no dobrze, mam przynosić owoc, mam żyć życiem świętym w oparciu o jaką prawdę, w oparciu o jaki fundament. I Piotr natychmiast daje odpowiedź w oparciu o fundament Słowa Bożego. Wersety od 16 do końca pierwszego rozdziału. To jest nasze oparcie. To napomnienie doktrynalnej i moralnej staranności i skrupulatności było konieczne, gdy apostoł przeszedł do następnego tematu, który porusza w drugim rozdziale, do tematu fałszywych nauczycieli. Mówi, zbliża się koniec, macie żyć moralnym, świętym życiem, przynosić owoc, macie stać na fundamencie prawdy, bo wśród was zrodzą się fałszywi nauczyciele. Od opisu pobożności i zaufania Słowu Bożemu, a poprzez zaufanie Słowu Bożemu, zaufanie samemu Bogu, przeszedł do opisu niegodziwości fałszywych nauczycieli, handlarzy fałszem. Cały rozdział opisywał moralne i doktrynalne okropności podstępnych heretyków. Są groźni, to groźni wrodzy Kościoła ze względu na ich przebiegłe oszustwa. Jednak Piotr przypomina nam, że ci apostaci, ci fałszywi nauczyciele, którzy flirtują z prawdą tylko po to, żeby potem odwrócić się do niej plecami, mówi, ci ludzie nie unikną sprawiedliwego sądu Boga. Drugi rozdział, wersety 21 i 22. Piotr nas zapewnia, że gdy sąd kiedyś spadnie na świat, a spadnie nieuchronnie, 9 werset. Prawdziwi wierzący w Chrystusa zostaną uratowani od gniewu. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy stojąc na fundamencie prawdy wiedli święte, sprawiedliwe i czyste życie. Fałszywi prorocy natomiast znajdą się w ogniu sądu. Za tą tyradą przeciwko fałszywym nauczycielom kryje się ostrzeżenie dla nas wszystkich. Osobiście uważam, że drugi rozdział drugiego listu Piotra jest bodaj najbardziej ponurym rozdziałem całej Biblii. Jeszcze w drugim liście do Tymoteusza Paweł odwzorowuje te same dźwięki, ale drugi rozdział drugiego Piotra jest ponurym rozdziałem. A więc Piotr mówi, unikajcie oszustw tych fałszywych nauczycieli i zachowujcie trzeźwość umysłu, mocno stójcie na fundamencie prawdy. To jest twój wybór, mój i twój wybór. Nikt nas do tego nie zmusi, Słowo Boże nas skłania do tego, ale ostatecznie ty musisz podjąć decyzję i ty musisz trwać w realizacji tej decyzji. To prowadzi Piotra do finału w rozdziale trzecim, w którym odnosi się do czasów ostatecznych, o których wielokrotnie już wspominał zarówno w pierwszym, jak i w drugim liście. W tych ostatnich słowach trzeciego rozdziału skierowanych do kościołów pamiętamy, że pierwszy list został skierowany do 5 prowincji, dzisiejsza Turcja. Drugi list jest takim następstwem. Niektórzy teolodzy twierdzą, że prawdopodobnie nasz drugi list jest trzecim listem Piotra, tak jak to było, pamiętacie, z listem do Koryntian. Mamy 2 listy do Koryntian, prawdopodobnie były 4. Ten drugi list Piotra jest prawdopodobnie trzecim listem. Drugi zaginął, nie mamy drugiego, ale cały czas jest skierowany do właśnie wierzących z 5 prowincji w dzisiejszej Turcji. A więc Piotr w tych rozdziałach kierowanych do kościołów przestrzega przed męczeństwem, które się zbliża i przed powrotem Chrystusa, przestrzega tych, którzy w Niego nie, poród nie wierzą. Odpowiada na pytanie, jak to wszystko się skończy? Gdzie to wszystko, dokąd to wszystko zmierza? Daje nam ostateczne ostrzeżenie. Unikajcie światowego zepsucia i fałszywych nauczycieli. Innymi słowy, nie dajcie się nabrać na współczesny bełkot. Przedstawia ostateczne przypomnienie. Świadectwo Boga jest godne zaufania. Pierwsze 2 wersety trzeciego rozdziału. Widzisz to? Na koniec ogłasza chwalebną obietnicę. Nadchodzi nowe stworzenie, którego cechą jest sprawiedliwość. A my powiemy wreszcie. Wreszcie nadchodzi coś, czego cechą jest sprawiedliwość. Nie fałsz. Wreszcie będziemy mogli w tym czasie, kiedy nadejdzie nowe stworzenie, odetchnąć i wyluzować, powiem językiem młodzieżowym. Chciałbym skupić naszą uwagę na pierwszych 7 wersetach trzeciego rozdziału dzisiaj. Po płomiennej tyradzie skierowanej przeciwko nikczemnym doktrynom, mówię o drugim rozdziale, i po tej tyradzie skierowanym przeciwko fałszywym nauczycielom, mogę sobie wyobrazić, że Piotr robi sobie przerwę. Zrobił wielki oddech, żeby wyciszyć swoje emocje. Może kilka razy odetchnął głęboko. Chciał uspokoić swoją wściekłość i porywczość, tak charakterystyczne dla Galilejczyka, dla temperamentu galilejskiego. Zamknął oczy i przypomniał sobie, co pisał w pierwszym liście skierowanym do tych samych wierzących. I te treści ponownie sygnalizuje w drugim liście. Następnie z odważnym postanowieniem zwraca się do swoich czytelników. Agapetoi, umiłowani, kochani. Drugi rozdział kierował do tych niekochanych, do tych fałszywych. Trzeci kieruje do mnie i do ciebie, nazywając ciebie ukochanym. Zaręba tłumaczy to jako kochani, umiłowani Panu. Tym określeniem posłużył się w pierwszym wersecie, ale jeżeli masz przed sobą tekst, zauważ, 8 werset, 14 werset i 17 werset powtarza to. Agapetoi, umiłowani, umiłowani. Co mówi do tych umiłowanych? Co mówi do mnie i do ciebie? Wskazuje jasno na cel, jaki przyświecał mu przy pisaniu jego drugiego listu. Pragnie pobudzić mój i twój szczery umysł. Dlatego zwraca się do wierzących umiłowanych, bo wie, że niewierzący mają kłopot ze szczerością. Mają kłopot z uczciwym umysłem. Zauważ, że pisze do tych, którzy już odznaczali się zdrowym rozsądkiem, wolnym od oszustw i zepsucia. Pisze do niewinnych, powiedziałbym, w myślach i czynach. Do tych czystych ludzi, których odnowił Duch Święty. Jednak tu jest mocna przestroga. Drodzy, niewinność nie oznacza odporności na fałsz. Dajmy się nabrać. Niewinność nie oznacza odporności na kłamstwo. Ci wierzący musieli cały czas mieć się na baczności, tak jak ja i ty dzisiaj. Możemy cieszyć się szczerością, uczciwością, ale uwaga, to wcale nie jest odporność na kłamstwa, jakie na nas napierają. A jak to jest z tobą? Zachowałeś szczerość i niewinność umysłu, czy dałeś się nabrać na kłamstwa tego świata? Zapewne pamiętamy ponure czasy pandemii. Na samym początku ogarnęła wszystkich panika, nikt nie wiedział, co robić. Nie wolno nam było nawet wchodzić do parku Villasów, pamiętacie? Ta nadmierna ostrożność powoli ustępowała zniecierpliwieniu i coraz mniejszej ostrożności. Znaleźli się nawet ludzie, którzy chcieli nam mówić, że przecież żadnego COVID-u nie ma, no co wy. Zwolennicy spiskowej teorii dziejów wmawiali wszystkim, że tylko oni mają rację i trolle, których informacjami się karmili, a prasa kłamie. To samo działo się w czasach Piotra. Dokładnie tak samo. W odniesieniu do fałszywych nauczycieli Piotr mówi: uważajcie, nie jesteście odporni na fałszywą informację. Wierzący pojmowali niebezpieczeństwa, ryzyko i zagrożenia. Zachowywali czystość, potrzebowali jednak przypomnienia. To właśnie w pierwszym liście Piotr mówi: pamiętacie? Tak. No to wam przypomnę. Drugi list Piotra miał czytelnikami wstrząsnąć i dobrze byłoby, gdyby wstrząsnął również tobą. Lektura tego listu nie jest łatwa, to jest trudny list do czytania, ale zachęcam do czytania, powiedziałbym, jednym tchem. 3 krótkie rozdziały. Ten list ma mniej wersetów niż niektóre rozdziały z Ewangelii. Piotr wiedział, że pierwsze fale oszustwa już zaczęły wlewać się do kościoła. Wiedział też, że wierzący w swojej szczerości jeszcze nie byli gotowi na to, nie byli wyczuleni na kłamstwo, jakie się wlewało do kościoła. Niepokoiło go, że wkrótce ta tama się przerwie i cała ta breja kłamstwa wleje się do kościoła. Popatrzmy na 2 pierwsze wersety 3 rozdziału. Kochani, piszę do was już ten drugi list. Oba są dla was przypomnieniem i wezwaniem do zachowania czystego sumienia. Pamiętajcie słowa wypowiedziane kiedyś przez świętych proroków i przykazania naszego Pana i Zbawiciela podane wam przez waszych apostołów. Piotr precyzuje swoje oczekiwania wobec swoich czytelników. Mają być wyczuleni w obliczu utrzymującego się zagrożenia ze strony fałszywych nauczycieli. Po pierwsze, powinni pamiętać o słowach wypowiedzianych wcześniej przez proroków. O czym mówi? O całym Starym Testamencie, nie tylko o księgach proroczych, ale mówi również o tych księgach historycznych i poetyckich. W swojej historii Piotr powraca do tematu, który przedstawił w pierwszym rozdziale, wersety 19-21. Pierwszy rozdział 19 i dalej. Mamy jednak jeszcze mocniejsze słowo prorockie, mówi Piotr. Dobrze, jeśli będziecie przy nim trwać jak przy lampie, która świeci w ciemności aż do świtu, a jutrzenka wzejdzie w waszych sercach. Wiedzcie jednak, że żadnego proroctwa w piśmie nie można wyjaśnić według własnego uznania. Proroctwo bowiem nigdy nie powstało z ludzkiej woli, ale w imieniu Boga głosili je ludzie kierowani przez Ducha Świętego. Nie masz prawa pamiętać oczywiście i nie oczekuję tego, ale myśmy się dość mocno skupili kilka dobrych tygodni nad właśnie tym urywkiem Słowa Bożego. Piotr zachęca swoich czytelników, aby zwracali uwagę na prorocze słowo, które jest niczym lampa w ciemności. Jeżeli szukasz rozjaśnienia problemu, jeżeli masz wątpliwości, to szukaj odpowiedzi w Słowie Bożym. Te prorocze pisma kierowane były do wierzących ku przyszłości i miały ich wyczulić na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Sam Chrystus przecież powiedział, pamiętacie, taki wyrzut skierował do faryzeuszy: zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Jeżeli zagłębiamy się w pisma, to nasza uwaga i lojalność kieruje się na naszego Zbawiciela. I czytamy, studiujemy Słowo Boże nie po to, żeby studiować Biblię, ale żeby być blisko Pana, żeby On nas mógł zmieniać w naszym życiu. To jest istota tego, co w tej chwili robimy. Rzeczywiście pisma Mojżesza, proroków, psalmów, wszystkie one wskazują na Chrystusa. Cały Stary Testament mówi: oczekujemy na Chrystusa. Nowy Testament mówi: popatrz, co się stało w życiu Chrystusa i w życiu wierzących. Po drugie, pisze Piotr, powinniśmy pamiętać o przykazaniach Zbawiciela. Drugi werset. Większość jego słów dociera do nas poprzez właśnie spisane Ewangelie. Jezus wezwał swoich słuchaczy przede wszystkim do wiary w Niego, który jest równy Ojcu. Wierzcie w Boga, uwierzcie i we mnie, mówi. W rzeczywistości, ponieważ Jezus jest drugą osobą Trójcy, jest drogą, prawdą i życiem, nikt nie może przyjść do Ojca, mówi, jak tylko przez Niego. Nie ma innej drogi. Po trzecie, w napomnieniu Piotra zawarte jest wezwanie do tego, aby pamiętać o naukach apostołów. Werset drugi. Nauczanie apostołów stanowiło mocny fundament Kościoła i Kościół od samego początku trzymał się mocno tego fundamentu. No niestety, tak jak z każdym zagrożeniem, uwaga potem i ostrożność zaczęły maleć, do tego zaczęto dodawać różnego typu informacje i w końcu mamy to, co mamy dzisiaj. Tak więc służba apostołów miała wskazywać nie na nich samych, ale na Chrystusa. Popatrzcie, wszystko, Stary Testament, Ewangelie, apostołowie, wszyscy oni wskazują na Chrystusa. Jakaś podpowiedź dla ciebie? Krótka wypowiedź w drugim wersecie odnosi się do całego kanonu Starego i Nowego Testamentu. Po tym mocnym napomnieniu skierowanym do wierzących, aby trwali w nauce Słowa Bożego, które jest fundamentem wiary, Piotr przedstawia nam serię ostrzeżeń przed bezbożnymi. Wersety od 3 do 7. Na co mamy być wyczuleni? Pisze: przede wszystkim. No jeżeli mówi przede wszystkim, no to musi przykuć swoją uwagę, prawda? Co powinniśmy przede wszystkim wiedzieć? Co jest teraz? 3 werset. I 4. Musimy przede wszystkim wiedzieć coś, o czym mamy pamiętać w przyszłości, werset 5 i 6, w przeszłości, przepraszam, i co nas czeka w przyszłości. Popatrzmy do wersetu 3 i 4. To przede wszystkim wiedzcie, że na końcu pojawią się szydercy, którzy będą drwić i ulegając własnym pożądliwościom pytać: co się stało z obietnicą jego przyjścia? Ojcowie nasi pomarli, a tymczasem od początku świata nie zmienia się nic. A więc co powinniśmy wiedzieć, co jest teraz? Piotr pisze: na końcu, w dniach ostatecznych, pojawią się szydercy. O jakich czasach ostatecznych mówi? Od momentu, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, do momentu powtórnego jego przyjścia. To są te czasy ostateczne. Ja i ty żyjemy w czasach ostatecznych. A więc o czym mamy pamiętać? Mamy pamiętać, że nam grozi niebezpieczeństwo i musimy być wyczuleni. Fałszywi prorocy już zaczęli w czasach Piotra rzucać wyzwanie apostołom i proponować swoich fałszywych Chrystusów. Wielu wierzących już porzuciło wiarę w czasach Piotra. Czytamy o tym w listach nie tylko Piotra, ale Pawła i Jana. Dając się zwieść herezji rządzy uczciwości. W drugim rozdziale pisał o fałszywych braciach, którzy twierdzili, że są wierzącymi, ale nie byli wierzącymi. To były takie lisy, które się wkradły w Kościół. I tak jest do dzisiaj. Natomiast fałszywi prorocy, o których pisze w trzecim rozdziale, to są krytycy z zewnątrz Kościoła, którzy patrzą i umierają ze śmiechu. Naprawdę w to wierzycie? Tacy jesteście naiwni? Czasami te kategorie nakładają się na siebie, ale większość z nich to są te dwie odrębne grupy ludzi. Piotr napisał to ostrzeżenie o szyderstwach jako proroctwo, a posłuchajcie, kilka lat później Juda w swoim liście pisze: wy natomiast, kochani, przypomnijcie sobie dawne słowa apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powtarzali oni: w czasach ostatecznych pojawią się szydercy skupieni na własnych bezbożnych pragnieniach. I 19 werset listu Judy: będą to ludzie wywołujący rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha, i już są. Kilka lat minęło i niepokój Piotra się zrealizował. Począwszy od pierwszego wieku aż do naszych czasów pojawiają się cynicy. Przychodzą, odchodzą z coraz to nowym pakietem informacji, szyderstwa, krytyki. Ich krzykliwe kpiny i oskarżenia kierowane pod adresem chrześcijaństwa przyciągają uwagę tłumów. Są bardzo atrakcyjne dla wielu ludzi. Podsumowaniem ich szyderstw jest zarzut, parafrazując słowa Piotra: jak możesz wierzyć w takie bzdury? Naprawdę myślisz, że Jezus powróci? Masz tak mało mózgu? Żył, nauczał, umarł i koniec. To wszystko. Wszystko pozostanie po staremu. Świat się toczy swoim torem i tak będzie już na zawsze. Szydercy w oparciu o swoje obserwacje zdarzeń i przeszłości i teraźniejszości zakładają, że wszystko, co dotychczas było, cały ten bieg historii będzie trwał bez zmian. Może nie pamiętacie, bo jesteście za młodzi, ale ja jestem ofiarą historii postdarwinowskiej, której historia to był łańcuch przyczyn i skutków. I tak trwało od samego początku do samego końca. W nauce takie poglądy nazywamy aktualizmem. Co to takiego? No właśnie, zakłada się, że w historii istnieje nieprzerwana ciągłość przyczynowo-skutkowa i ten łańcuch wydarzeń będzie po prostu trwał nieprzerwanie, bez końca. Z tą ideą wiąże się pojęcie materializmu. Materialiści zakładają, że jeżeli możesz zmierzyć, zważyć i dotknąć, to to jest. Czegoś, czego nie możesz zmierzyć, zważyć i dotknąć, tego nie ma. Materializm natomiast idzie w parze z innym, troszkę przerośniętym słowem, wybaczcie, antysupernaturalizm. Umiesz powtórzyć? Antysupernaturaliści zakładają: owszem, zdarzenia, ten ciąg zdarzeń, który ma miejsce, dzieje się, ale na pewno bez interwencji sił nadprzyrodzonych, bo nie ma czegoś takiego. Brzmi znajomo? Często to wszystko prowadzi do ateizmu. Taka mała uwaga. Nie wiem, czy też zwracasz na to uwagę. Ateista mówi: ja tam nie wierzę w Boga. A moje pytanie jest: a czemu w Boga? A czemu nie w bogów na przykład? Dlaczego nie wierzysz w bogów? Tak, bo ateizm, który my znamy, to jest bardzo świadomy atak na mój i twój system wartości, na wiarę biblijną. Dzisiejsi szydercy, tacy jak fałszywi nauczyciele z czasów Piotra, potrafią głośno krzyczeć. Piszą bardzo inteligentne teksty i dość chętnie są przyjmowani w różnego rodzaju mediach, aby móc promować ich poglądy. Mogą posługiwać się różnymi argumentami i one są szeroko propagowane. Ale podstawowy ton ich wypowiedzi niczym nie różni się od wypowiedzi fałszywych nauczycieli z czasów Piotra. Po prostu jest ta sama śpiewka. Wszystko tak, oprócz Biblii, oprócz Słowa Bożego. Na wszystko jesteśmy gotowi się zgodzić, ale to nie. Ten starszy derców kwestionujący twierdzenie, że dzień rozliczenia jest na wyciągnięcie ręki, bardzo dobrze opisuje nasze czasy. Idźmy dalej, wersety 5-6. Nie chcą bowiem zrozumieć, że od dawna istnieje niebo i ziemia, która wyłoniła się z wody mocą Bożego Słowa i przez wodę potoku również została zniszczona, pisze Piotr. Potem, jak Piotr zwrócił uwagę na coś, co powinniśmy wiedzieć o teraźniejszości, pojawią się szydercy, mówi, a pamiętacie, jak to było kiedyś? Pamiętacie, jak to było w przeszłości? Szydercy utrzymują, że Jezus nigdy nie powróci, aby przemienić ten świat przez sąd i odnowienie. To jest po prostu niemożliwe. No bo jak to może być możliwe, skoro dotychczas wszystko było tak, a nie inaczej? Wszystko leciało swoim torem. Czyżby? Ci, którzy rzucają takie obelgi i złośliwe uwagi pod adresem naszej wiary, niemal z definicji odrzucają fundamenty chrześcijańskiego spojrzenia na historię. Dwa fakty niemal z definicji kwestionują. Stworzenie czegoś z niczego ex nihilo i drugie, globalny potop. Piotr krótko podsumowuje to, co czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, że Bóg nie tylko stworzył atmosferę ziemską, nazwaną tam sklepieniem, przez rozdwojenie wody, ale także stworzył sprzyjający habitat istot lądowych poprzez rozdzielenie lądów. A troszkę się interesuję astronomią, nie chcę was zanudzać, macie 2 godziny, ale to jest ciekawe, że astronomowie dzisiaj mówią o planetach podobnych do Ziemi w wielu miejscach wszechświata, i mówią, że nigdzie nie ma tak zwanego złotego pasa podobnego do tego, w którym obiega Słońce Ziemia. To jest bardzo wąski pas, bardzo, bardzo mała odległość. Gdyby Ziemia tylko się przybliżyła do Słońca albo troszeczkę dalej obiegałaby Słońce, tutaj życie by zamarło. Bóg stworzył miejsce dla nas, habitat dla życia. Ale oczywiście szydercy są na to ślepi. Mówią, nie, to powstało, tak wiecie. Akurat to nigdzie indziej, tylko tu. Tak wyglądało pierwotne stworzenie nieba i ziemi. To jest ten rodzaj szczególnego, stwórczego aktu Boga. Bóg powiedział i stało się. Ja byłem zafascynowany, jak pierwszy raz czytałem o wielkim wybuchu, sobie myślę, no wreszcie naukowcy zaczynają mówić sensownie. Ale mówię, nie, na pewno Boga w tym nie było. Wiecie, na czym polega wielki wybuch? Popatrzcie, nie ma nic. Nagle bum, jest wszystko. Jeszcze raz? Nie ma nic. Nagle bum, jest wszystko. To jest wielki wybuch. W tej chwili już niektórzy twierdzą, no to jest naiwne, nie możemy wierzyć w takie było, nie było, albo nie było, jest, za przyczyną czego, nie wiadomo czego. I żeby nadrobić ten deficyt intelektualny, mówią, nie, nasz wszechświat nie jest jedynym wszechświatem. Jest wiele wszechświatów i prawdopodobnie nasz wszechświat jest wynikiem powstania innych wszechświatów. To jest troszeczkę tak jak z teorią, która twierdziła, że życie powstało na Ziemi w ciągu tam 10 miliardów lat. Okazało się, że biolodzy mówią, nie, to za krótko. Wobec tego, nie powstało tu na Ziemi, ale przyleciało z kosmosu i tu się zagnieździło na Ziemi, dlatego, że trzeba troszkę więcej czasu jak 10 miliardów lat. Czekam, aż naukowcy uzgodnią wiadomości. Wolę na razie stanąć na fundamencie prawdy Słowa Bożego. Istotna różnica jest Boża interwencja, Boża decyzja, Boże Słowo, suwerenny akt Bożego stworzenia. Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział traktują ci ludzie jak mit albo przestarzały pogląd. Preferują hipotezę ewolucji astronomicznej i geologicznej. Piotr jednak podkreśla akt Bożego, Bożej decyzji, Bożego działania. I mówiąc o rozdzieleniu wód, nieba i ziemi, ponieważ sąd nad ziemią przez potop, który nastąpił w czasach Noego, odwraca tę sytuację. I czytamy, że Bóg najpierw rozdzielił wody, a potem ukarał świat tymi samymi wodami. Ciekawe, że ci sami ludzie, którzy odrzucają dowody stworzenia świata mocą Bożego Słowa, odrzucają również mocne dowody na istnienie globalnego potopu. Patrzą na te same dowody geologiczne, czytają te same starożytne relacje o potopie, które znajdziemy prawie we wszystkich kulturach na całym świecie, na wszystkich kontynentach i wyciągają inne wnioski. Owszem, to może być kataklizm, to może jakieś tsunami, ale na pewno nie globalny potop, bo tak mówi Biblia. A skoro tak mówi Biblia, to na pewno tak być nie może. Piotr jednak wyraźnie zaznacza, że pierwotne niebo i pierwotna ziemia została zniszczona podczas potopu i odnowiona mocą Bożego Słowa. I co mówi? Nowy porządek rzeczy, który powstał po ustąpieniu wód potopu, dramatycznie zmienił porządek świata. My żyjemy w tym okresie. Piotrowi chodzi o to, że tak jak Bóg dokonał katastrofy, czy katastrofalnie w skutkach interwencji za pomocą wody, pewnego dnia znowu zainterweniuje, ale już ogniem. 27. Teraz zaś niebo i ziemia są zachowane na pastwę ognia, mocą tego samego słowa i strzeżone aż do dnia sądu i zakłady bezbożnych. A więc Piotr nam coś powiedział o naszej teraźniejszości, będą szydercy, o przeszłości. To nieprawda, że Bóg nie interweniuje. Fakty historyczne o tym świadczą. To kwestia interpretacji tych faktów. Bóg zainterweniował i Bóg zmienił ten ciąg przyczyn i skutków. I po trzecie, na pewno stanie się coś ważnego w przyszłości. Nadchodzący sąd nad obecnym porządkiem świata. Zobaczmy. Piotr mówi, że obecne niebiosa i ziemia, czyli porządek świata, w którym ludzie żyją od potopu Noego, są zarezerwowane dla ognia i Bóg osądzi świat ogniem i oczyści świat ogniem, tak jak osądził świat wodą i oczyścił świat wodą. Zmienił dramatycznie świat. A więc, jeżeli moglibyśmy powiedzieć zgodnie z tym, co Piotr mówi, to mamy jak gdyby trzy takie okresy. Przed potopem, zupełnie inny świat, zupełnie inna rzeczywistość. Między potopem a ogniem, sądem ognia, my żyjemy w tym okresie. I po sądzie ognia, świat oczyszczony i sprawiedliwy. Czekamy na to z niecierpliwością. Co nastąpi po sądzie przez ogień? Piotr podejmuje odpowiada na to pytanie w 13 wersecie. Oczekujemy bowiem zgodnie z jego obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zapanuje sprawiedliwość. Wow! Cieszysz się? Ja tak. Nowe niebo i nowa ziemia powstaną z pożogi obecnego porządku. Tak jak opisany świat zniszczony przez potop został odnowiony, tak zostanie odnowiony ten inny świat. Warto zauważyć, że w drugim rozdziale Piotr porównywał biblijne fakty mówiące o sądzie Boga, który ratuje sprawiedliwych i sądzi niegodziwych i odniósł się do potopu i do Sodomy i Gomory. Potop to jest co? Woda, Sodoma i Gomora, ogień. Wraca do tego zagadnienia w trzecim rozdziale, ale już w zupełnie innym scenariuszu. I mówi w 6 wersecie drugiego rozdziału, mówi, Sodoma i Gomora były przestrogą dla bezbożnych. I dlatego aktualiści są tacy ślepi i głusi, mówiąc, nie, historia to jest ciąg tylko przyczyn i skutków. Nic takiego się nie dzieje. Popatrz do tyłu, wyciągnij wnioski z przestrogi, naucz się czegoś w oczekiwaniu na przyszłość. Przesłanie Piotra nie może być bardziej jasne. Bez względu na to, jak rzeczy wyglądają dzień po dniu, pomimo kpin szyderców wyśmiewających się z idei powrotu Chrystusa i nadchodzącego sądu, jest jeden ogólny wniosek z tych pierwszych 7 wersetów trzeciego rozdziału. W ostatecznym rozrachunku zwycięża Bóg. Co z tego wynika? Jakie są dla nas wnioski z tego? Jakie zastosowanie? Powtórne przyjście Chrystusa? Krytycy temu zaprzeczają. Cynicy się z tego śmieją. Uczeni ignorują powtórne przyjście, a liberalni teolodzy mówią, wiecie co, no trzeba zdemitologizować Nowy Testament. Tam są pewne mity, musimy to wszystko wyczyścić. Fanatycy natomiast swoją nadgorliwością wypaczyli i ośmieszyli prawdę o powtórnym przyjściu Jezusa. Za Piotrem musimy jednak zapytać, no i co z obietnicą przyjścia? Jaki ty masz do tego stosunek? Powtarzasz tylko? Nie dotyczy cię to? Szydercy nadal atakują, zaprzeczając powrotowi Zbawiciela. Ale ta obietnica stoi solidna jak skała, bo się opiera na fundamencie Słowa Bożego. Tak powiedział Bóg. Bóg znowu zainterweniuje, tak jak to zrobił w przeszłości. No dobrze, ale co zrobić w międzyczasie? Możemy do tego podejść następująco. Doktryna o powtórnym przyjściu jest kłopotliwa, a w rzeczywistości nie wpływa w ogóle na moje dzisiaj. Co nas to obchodzi? Szydercy się z nas śmieją. Może tak pod dywan zamieść całą tę mało istotną i kłopotliwą dla nas prawdę o powtórnym przyjściu. Co z nią zrobić? Po pierwsze, chciałbym zachęcić ciebie do tego, abyś pomyślał, co z nią nie zrobić, z tą prawdą. Nie ubieraj białej szaty, nie dołączaj do fanatyków, którzy na jakimś dachu wyczekują na powrót Chrystusa. Nie rób tego. Nie porzucaj pracy i nie uciekaj w najwyższe góry, aby być bliżej powracającego Pana. To nie o to chodzi. Nie próbuj wyznaczać dat Jego powrotu na podstawie szalonych obliczeń lub bezmyślnych interpretacji znaków czasu, w cudzysłowie. Innymi słowy, nie dołączaj do niebiblijnych szarlatanów, którzy przesadzili i sprowadzili na siebie zasłużone kpiny z powodu fanatyzmu w odniesieniu do powtórnego przyjścia. A co robić? Weź się w garść. Każdego dnia żyj dla Jego chwały tak, jakby to był twój ostatni dzień życia. Umiesz sobie wyobrazić, umiesz stworzyć takie ćwiczenie intelektualne. Żyję aż do zmroku. I wtedy nagle zadasz sobie pytanie, co jest ważne, co jest istotne, a co jest nieistotne. Co mam robić, a czego nie muszę robić. Z drugiej strony, sumiennie wykonuj swoje obowiązki służbowe i angażuj się w sprawy swojego domu ze względu na Jego imię, tak jak uczy Słowo Boże. Tak jakby On miał przyjść za kolejne 10, 20, 1000 lat. Przy każdej natarzającej się okazji bądź jak sól na podtrzymanie świeżości otoczenia. Świeć światłem i pozostań zrównoważony, radosny i ujmujący, ale stabilny, oczekując Jego powrotu dzień po dniu, z całą świeżością. Już mamy doświadczenia, że najpierw panika, najpierw wiele uwagi, a potem coraz mniej uwagi. 21-wieczny Kościół Jezusa Chrystusa jest w tym letargu. Jezus o tym przestrzegał. Pamiętacie przypowieść o pannach? Jeszcze z jedno. Jeśli nie jesteś absolutnie gotowy na przyjście Chrystusa, jeżeli nie zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, nie jesteś gotowy do odlotu, który nas czeka. Chrystus powróci na obłoki, a my zostaniemy porwani do Niego. Lepiej więc zaopatrz się w bilet i to szybko, dopóki jest dostępny i za darmo. Nie czekaj. Do chwili, gdy podejmiesz decyzję, wszystko może się wydarzyć. Wszystko może się zmienić, a ty zamiast patrzeć w górę, po fakcie, będziesz patrzył za siebie, mówiąc, dlaczego byłem taki głupi, dlaczego dałem się nabrać szyderca. Będziesz otoczony przez mądrych sceptyków, którzy nagle zdadzą sobie sprawę ze swojej głupoty. Nie rób tego. Skłoń głowę modlitwie. Panie nasz drogi, dziękujemy za Twoje słowo, ale też zdajemy sobie sprawę, że w swojej prostocie jest ono pod ciężką presją. Nie daj nam, Panie, abyśmy podchodzili do słowa Twojego z podwójnością, z obłudą, rezerwując sobie Słowo Boże do Kościoła, natomiast wiarę w cokolwiek innego poza Kościołem. Uchowaj nas od tego. A to prosimy w imię Chrystusa Pana. Dziękujemy, że Ty wracasz. Dziękujemy. Chcemy czekać na Ciebie, Panie, z niecierpliwością, ale też ze stabilnością i ze zdrowym rozsądkiem. Dopomagaj nam w tym. Amen.